Słowo Boże przeczytam z Ewangelii Marka, rozdział 12, wersety od 41 do 44. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy, jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali, bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swojego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Boże Ojcze, my też teraz w zupełności, w całości chcemy się Tobie oddać i skierować nasze myśli w Twoim kierunku. Prosimy Cię o to, abyś dał nam zrozumieć to, o czym będziesz dzisiaj do nas mówił, abyś błogosławił to zwiastowanie, abyś sprawił, że nasze serca też będą wrażliwe na Twoje słowo, aby były podatne na zmianę, abyśmy mogli wyjść stąd przemienieni. O to Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. W sposób naturalny, ze względu na taki akurat tekst biblijny, mamy dzisiaj się zająć tematem finansowym. Mam nadzieję, że już mam przynajmniej część waszej uwagi. Natomiast chcę od razu zaznaczyć, że nie będę mówił o tym, ile powinniśmy dawać, czy to jest dużo, czy to jest mało. Nie będę zachęcał do dawania, nie dzisiaj, ale ten temat jest jak najbardziej przed nami jeszcze. Natomiast chciałbym, żebyśmy się spróbowali zastanowić nad tym, jakie jest nasze podejście do naszej własności i do naszych finansów. Oczywiście nie jest zbyt dobrze w chrześcijaństwie wychodzić od razu od pieniądza, dlatego że to, co robimy z pieniędzmi, jest wypadkową tego, co przeżywamy z Bogiem. Ja postanowiłem, że dzisiaj podzielę to, co przygotowałem, to zwiastowanie na dwie części. W pierwszej części chciałbym się z wami wspólnie zastanowić nad tym, czego Bóg ode mnie wymaga. Czego on ode mnie żąda? Kiedy czytam Jego słowo, kiedy Go poznaję, czego On ode mnie chce? Jakie miejsce w tym wszystkim zajmują pieniądze? Natomiast w drugiej części spojrzymy na historię ubogiej wdowy, historię Jezusa w świątyni i spróbujemy się zastanowić, czego ona tak naprawdę chce nas dzisiaj w kontekście pieniędzy nauczyć. Więc zacznijmy od tego, czego Bóg ode mnie żąda. Nie wiem, mam nadzieję, że to była taka Boża myśl, kiedy czytałem ten fragment, że Bóg właśnie kazał mi się zastanowić, czy ja wiem tak de facto, czego Bóg na co dzień ode mnie oczekuje. Postanowiłem stworzyć listę pięciu takich elementów. Mam nadzieję, że one są na tyle uniwersalne, że będziecie w stanie się z nimi jakoś tam utożsamić. Natomiast każdego z was zachęcam do tego, żeby z kartką i długopisem spróbować sobie wypisać rzeczy, których Bóg od was oczekuje. I to nie myślę o jakichś ogółach typu posłuszeństwo, bo wiadomo, od wszystkich Bóg wymaga posłuszeństwa, ale do czego to posłuszeństwo mnie prowadzi? Pierwsza rzecz, której ode mnie Bóg wymaga, to jest to, żebym moje siły, moje zaangażowanie, moje wysiłki w życiu w większej mierze inwestował w relacje z Nim. Żebym Go codziennie bardziej poznawał, żebym pogłębiał tę relację i żebym był coraz bliżej Niego. Ponad 10 lat temu zacząłem się interesować komputerami. Prenumerowałem sobie taką gazetę komputerową i teraz jak patrzę, co w tych gazetach było, to wydaje mi się to strasznie archaiczne. To jest naturalne, postęp technologii idzie cały czas do przodu. Sprzęt się rozwija, technologia również, więc to, co wtedy było najnowszymi trendami, dzisiaj już jest przestarzałe. I gdybym się zatrzymał w moim rozeznaniu czy w mojej wiedzy na temat elektroniki w tamtych czasach, to dzisiaj mógłbym ewentualnie otworzyć muzeum i oprowadzać ludzi po tych wszystkich eksponatach. I myślę, że w życiu z Bogiem jest podobnie. Bóg nie chce, żeby nasze życie religijne, duchowe, wewnętrzne, nasze życie w kościele było czymś jak muzeum. Że wracamy do tego, co się działo na przykład na szkółkach niedzielnych, bo tam poznałem część historii biblijnych. Że wracam do tego, co było na przykład w Dzięgielowie, bo 20 lat temu zwiastowanie miał super kaznodzieja i wtedy poczułem, że coś się zmieniło. że kiedyś podczas mojej konfirmacji przysiągłem coś bardzo ważnego, ale Bóg chce, żebyśmy byli z Nim na bieżąco. I Jemu nawet miniona niedziela nie wystarczy. On chce, żebyśmy dzisiaj znowu czegoś więcej się dowiedzieli. Więc to jest pierwsza rzecz. Bóg chce, żebym inwestował większość moich wysiłków, mojej energii życiowej, żeby Go poznawać i żeby być z Nim na bieżąco. Druga rzecz. Bóg chce, abym kochał każdego człowieka bez względu na jego zachowanie względem mnie, wobec mnie. I tu się zaczynają schody. Dlatego, że nie wiem, jak to jest, ale w jakiś naturalny sposób ludzie w moim otoczeniu od razu dzielą się na dwie grupy. Na tych, których jest mi łatwo kochać, bo oni też kochają mnie i wtedy jesteśmy nawzajem uczynni, pomocni, życzliwi, lubimy ze sobą współpracować, wszystko się dobrze układa. Jest druga grupa ludzi, których wolałbym czasem unikać, bo kontakt z nimi jest bardzo kosztowny, bo miłość do nich jest bardzo kosztowna, ale Jezus mówi, że mam kochać każdego, nawet swojego nieprzyjaciela, nawet się za niego modlić. Więc to jest druga rzecz, jakiej Bóg ode mnie oczekuje, że będę kochał drugiego człowieka niezależnie od jego postępowania. Trzecia rzecz, dbać o swoją rodzinę. Moja rodzina to jest w zasadzie mój pierwszy kościół, za który jestem odpowiedzialny, jeśli chodzi o sprawy duchowe, ale też jeśli chodzi o sprawy fizyczne, ziemskie, materialne. I teraz muszę dokładać wszelkich starań, żeby w ramach tego mojego małego systemu, mojej rodziny, wszystko układało się tak, jak należy, żebyśmy mieli odpowiednie relacje, żeby moje dzieci otrzymywały ode mnie w przekazie odpowiednie wartości, żebym był dla nich też przykładem. Mam im też zapewnić byt materialny. To jest ważne. I czwarta rzecz. Bóg oczekuje ode mnie, że będę żył według biblijnych standardów moralnych. I Biblia jest pełna tego, co powinno się robić, czego się nie powinno robić. I chociażby list do Efezjan dzisiaj wyraźnie mówił o tym, czego powinienem unikać, a na czym się koncentrować. Więc mam dla innych też żyć tak, żeby być przykładem. Żeby ludzie, kiedy mnie obserwują, powiedzieli, to jest ktoś, kto robi dobrą reklamę Panu Bogu. Byłoby straszne, gdyby powiedzieli, skoro to jest uczeń Jezusa, to my powinniśmy sobie poszukać innego nauczyciela. Mam żyć według biblijnych standardów moralnych. I wreszcie pierwsza rzecz, i tu zbliżam się do naszego centralnego tematu. Mam gospodarować pieniędzmi, które mam w życiu w taki sposób, aby to nie uderzało w te pierwsze cztery punkty, które wymieniłem. Pieniądze są fantastycznym narzędziem. I często jest tak, że im więcej się ich ma, tym może być lepiej. Ale jeśli one stają się ważniejsze niż moja relacja z Bogiem, jeśli więcej wysiłku wkładam w to, żeby zarobić, niż w to, żeby poznać Pana Boga, to coś już jest nie tak. Jeśli z drugim człowiekiem zadaję się tylko wtedy, kiedy mi się to opłaca, to coś jest nie tak. Jeśli go kocham tylko wtedy, kiedy coś z tego mam, to coś jest nie tak. Jeśli w ramach mojej rodziny wymieniam czas na pieniądze i wymieniam coraz więcej czasu na coraz więcej pieniędzy i sypią mi się wszystkie relacje, ale ja sobie za punkt honoru postawiłem pewien poziom materialny, to coś jest nie tak. I wreszcie, jeśli pieniądze, zamiast wykorzystywane w dobry sposób, prowadzą mnie do nieuczciwości, do oszukiwania, do życia niezgodnego z biblijnymi standardami moralnymi, coś jest nie tak. I pieniądze pełnią źle wtedy swoją rolę. Dlaczego postanowiłem przedstawić listę tych pięciu rzeczy? Dlatego, że myślę, że punktem wyjścia w rozmowie o pieniądzach jest zdać sobie sprawę z tego, że to jest właśnie wypadkowa tego, co się w naszym życiu dzieje, szczególnie w naszym życiu duchowym. Jeśli mamy poukładane pewne rzeczy, to dużo łatwiej będzie nam pieniędzmi zarządzać w odpowiedni sposób. Jeśli one idą na pierwszy plan, to wszystko inne układa się pod ich dyktando. Jest coraz trudniej. I zobaczmy, jak to się może ma do tej historii o ubogiej wdowie, do historii ze świątyni. Bo tak, Jezus znajduje się ze swoimi uczniami na terenie świątyni. I tam przypatruje się ludziom, jak ci składają ofiary. Na terenie świątyni było kilka takich skarbon, pojemników, do których ludzie mogli wkładać swoje ofiary pieniężne. I myślę, że było to ulokowane na dziedzińcu pogan albo na dziedzińcu kobiet. Ludzie podchodzili, być może tworzyły się nawet kolejki, wrzucali swoją ofiarę i odchodzili. I Jezus postanawia pewnego dnia, że on ich poobserwuje, że on im będzie patrzył na ręce, kto ile wrzuca. Oczywiście nie musiał używać do tego swojej boskiej mocy, dlatego że mógł po prostu swoim fizycznym wzrokiem widzieć te kwoty, które zostały do tej skarbnicy wrzucone. On patrzy ludziom na ręce. Dla mnie to jest taki sygnał, że dla Boga nie jest wszystko jedno, ile ty dajesz. Dla Boga nie jest obojętne, jak ty zarządzasz swoimi pieniędzmi. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że jest wiele historii w Biblii, których centrum jest właśnie problem finansów. Jeśli na przykład przypomnimy sobie historię bogatego młodzieńca, który przestrzegał przykazań i przyszedł do Jezusa i pyta, co ma jeszcze zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Jezus mówi, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj. I młodzieniec odchodzi zasmucony. Nie wiemy do końca, co zrobił, jaka była jego decyzja, ale miał ogromny dylemat. Moja kasa, życie wieczne. To można porównywać. To ze sobą może konkurować. Chociaż w takim naszym idealnym chrześcijańskim myśleniu podobno życie wieczne jest bezkonkurencyjne, prawda? Dalej mamy historię Ananiasza i Safiry. Oni byli w stanie sprzedać swoją działkę, swoją posiadłość, ale zamiast oddać całą kasę apostołom, postanowili część sobie zabrać dla siebie i całą sprawę jeszcze zataić. Bardzo trudna w interpretacji, bardzo tragiczna historia kończy się śmiercią i Ananiasza, i Safiry. Gospodarz, któremu pole wydało obfity plon, postanawia zburzyć stodoły i wybudować większe, żeby to wszystko się zmieściło, żeby to zachomikować, zmagazynować. Niestety zapomniał zatroszczyć się też o swoją duszę. Skończyło się to dla niego bardzo tragicznie. Wydaje mi się, że to, jak podchodzimy do finansów w naszym życiu, też w jakiś sposób obrazuje to, co jest dla nas ważne i co deklarujemy jako Bożą własność w naszym życiu. O co mi chodzi? Już tłumaczę. W pierwszej Mojżeszowej w zasadzie mamy taki szczególny moment, kiedy Jakub poświęca pierwszy raz kamień, który jest nazwany Domem Bożym i jest nazwany świątynią. Pierwsza Mojżeszowa, 28 rozdział, 22 werset. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie Domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Jakub poświęca pewne miejsce i składa deklarację. Wiem, że to wszystko, co mi dasz, pochodzi od ciebie, a ja z tego będę ci jakąś część oddawał, dokładnie 10%. Jeśli popatrzymy potem na cały system kultowy w Starym Testamencie, to możemy wyciągnąć prosty wniosek, że to, co ludzie dawali na ofiarę, czy to w formie dziesięciny, czy jakiś pierwocin, czy poświęcenia pierworodnego, czy w formie jakiejś innej ofiary, tym samym przekazując to deklarowali, Panie Boże, to jest część mojego życia, którą ja oddaję Tobie. Ty możesz teraz zrobić z tym cokolwiek chcesz. I teraz popatrzcie, co się dzieje przy skarbonie w świątyni, przy tym pojemniku na ofiary. Jezus obserwuje ludzi, patrzy im na ręce i patrzy tym samym, jaką część swojego życia oni Bogu oddają. W ogóle dziwna sytuacja, taka trochę niezręczna. Jezus patrzy, ile kto daje. Wyobrażacie sobie taką sytuację dzisiaj? Gdybyśmy, nie wiem, na przykład opublikowali listę składek kościelnych z imienia i nazwiska albo listę ofiar na salę parafialną. No, myślę, że wielu z nas mogłoby wyjść, poczuć się naprawdę dotkniętymi i być może już byście nie wrócili. A Jezus po prostu patrzy ludziom na ręce. Mało tego, że patrzy ludziom na ręce, on zaczyna porównywać ludzi ze sobą. I mamy dwa zjawiska, dwie rzeczywistości. Z jednej strony są bogacze, którzy składają w ofierze olbrzymie kwoty. A z drugiej strony jest uboga wdowa, która rzuca dwie najdrobniejsze monety, jakie wtedy istniały. Dzisiaj może byśmy powiedzieli, że rzuca dwie jednogroszowe monety. Chociaż tego nie można do końca porównać, bo te pieniądze, które wrzuciła wdowa, służyły, mogłyby jej służyć jako jakieś dzienne utrzymanie, a u nas za dwa grosze nie bardzo jest co kupić. Ale są dwie rzeczywistości. Bogacze, którzy wrzucają wielkie kwoty i wdowa, która wrzuca coś nieistotnego tak naprawdę z punktu widzenia finansowego świątyni. Jaka jest różnica i dlaczego Jezus zestawia i porównuje te dwie rzeczywistości? Zwróćcie uwagę, bogacze składają ofiarę z tego, co im zbywało, pozostało. To znaczy, że jeśli mamy jakieś 100% zasobów w naszym życiu, finansów, to tak, konsumujemy, wydajemy, zapewniamy swoje potrzeby, zaspokajamy to, inwestujemy i tak dalej, przychodzi 30, wiemy, że za chwilę będzie nowa wypłata, ale coś nam zostało, więc z tego, co mi zbywa, mogę teraz dać na kościół. Takie było ich założenie. Najpierw moje potrzeby, a jak zostanie, to jest świątynia. Co to znaczy? To znaczy, że to, co im zbywało, a więc i ofiara, była wielkością dynamiczną. Była zależna od tego, ile oni w danym miesiącu czy w danym okresie rozliczeniowym skonsumują. A mogli sobie przecież wszystko wrzucić w koszty, prawda? I wtedy nie zostałoby nic. No sorry, w tym miesiącu nie było nic, co mogłoby zostać. Miałem inwestycje, miałem potrzeby. Ciekawa sprawa. Jeśli byśmy wzięli taką skalę, 100%, to w którym miejscu byśmy postawili znacznik? Gdzie kończą się nasze pieniądze, a gdzie zaczynają się te dla Boga? Nie mam żadnej sugestii na razie. Ale w którym miejscu? Pół na pół? 70% moje, 20% Boga? 90-10? Różne są proporcje. Zobaczmy, jak wdowa sobie z tym poradziła. Bogaci zadeklarowali Bogu, to jest część, która nam zbywa i to jest twoje. A wdowa daje wszystko, całe swoje utrzymanie i tym samym deklaruje, Panie Boże, twoje jest całe moje utrzymanie. Ona pokazuje nam bardzo ciekawą sprawę. Każe się nam zastanowić, jaka część naszego życia należy do Boga, a jaka część naszego życia należy do nas. I mówi, całe moje życie należy do Pana Boga. Całe moje dzienne utrzymanie, całe moje miesięczne wynagrodzenie należy do Boga. Zobaczcie, jak to może zmienić sposób postrzegania finansów. Jeśli przestaniemy myśleć, że nasze życie jest podzielone na sferę świecką i na sferę duchową. Jeśli przestaniemy myśleć, że nasze finanse są podzielone na moje i na Boga. Wszystko, co mamy, pochodzi od Niego. Czego uczy mnie ta historia osobiście? Dając pieniądze, ale też mój czas, moje zaangażowanie, moje zasoby, i tak zawsze sięgam do Bożej kieszeni. Przyniosłem coś na ten świat? Owszem, pracuję, staram się. Część rzeczy zdobywam, część rzeczy dostałem, ale i tak nie mogę powiedzieć o tym moje. Bo wierzę, że wszystko, co dostałem, co mam, i tak mam ze względu na Bożą łaskę. No właśnie, my jako chrześcijanie żyjemy z kredytu. I ten kredyt mamy u Boga. I ten kredyt już jest zapłacony tak de facto przez Jezusa Chrystusa. A my żyjemy tylko z łaski. I niech ta postawa wdowy będzie punktem wyjścia do naszej strategii finansowej. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie sobie wmówić, tak, wszystko co mam pochodzi od Boga. To Bóg musi sprawić, że my to zrozumiemy. To On musi nas dotknąć. Może jakieś życiowe doświadczenie przyprowadzi nas do tego momentu. Tak, Panie Boże, to jest Twoje. I wtedy w zupełnie inny sposób będę decydował o tym, ile daję. W zupełnie inny sposób będę decydował o tym, ile potrzebuję. W zupełnie innym miejscu umieszczę ten znacznik na mojej skali zarobków, dochodów. Ja chciałbym nam wszystkim życzyć, żeby przy okazji przedsięwzięć, które są przed nami, przy okazji wszystkich ofiar, które w roku jest sporo, przy okazji płacenia składki kościelnej, żebyśmy byli świadomi tego i żeby Bóg nas przekonał, że dając i tak sięgamy do Bożej kieszeni. Bo my jesteśmy tylko dzierżawcami. A Pan Bóg jest prawdziwym dawcą i właścicielem. Amen.